Witam Was wszystkich tutaj zgromadzonych w kolejny nasz dzień rekolekcji adwentowych, ruratnią porą, gdzie przychodzimy z zapalonymi w dłoniach światełkami, dając do zrozumienia sobie i innym nawzajem, że jesteśmy na etapie czuwania i czekania. Czekania na przyjście Zbawiciela na świat. Jest to pewien symbol i wyznanie wiary. Wierzymy bowiem w Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Warto dodać i to, że wierzymy w Chrystusa, który stał się człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Podkreślam to szczególnie, dlatego że zdaję sobie sprawę z tego, że czasem rozmijamy się z tą prawdą. Są ludzie, którzy przychodzą do spowiedzi i mówią tak: proszę księdza, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nic nikomu tak naprawdę nie zrobiłem, więcej grzechów nie pamiętam. Spowiedź, która rozmija się właśnie z tą podstawową prawdą, że i Chrystus stał się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Moi drodzy, dlaczego nam tak trudno często przyznać się do naszych słabości? Dlaczego tak trudno wejść nam w siebie, by zrozumieć siebie? Często bowiem nie dotykamy istoty grzechu. Często bywa tak, że rozmijamy się z prawdą o samym sobie. Chciałbym kilka tutaj podać pewnego rodzaju przykładów, które by lepiej opisały tą sytuację, w której często się znajdujemy. Otóż wyobraźcie sobie, mamy przyjęcie w rodzinie, bardzo dużo gości, przychodzi też w związku z tym pewnego rodzaju zamieszanie. Trzeba każdego gdzieś usadowić, każdemu zaoferować na samym początku herbatę, kawę. No i żona tutaj powoli roznosi te filiżanki, podając jedne, na chwilę się odwraca, by pójść po drugie i słyszy brzdęk szkła. Filiżanka się potłukła. Odwraca się, patrzy na najbliższego przy sobie męża i zaczyna się. Ty ofermo, jak mogłeś mi to zrobić? Popatrz, to filiżanka z tego najlepszego kompletu. Jak on teraz będzie wyglądał na półce? Nie możesz lepiej uważać? Mąż próbuje coś powiedzieć, a ona dalej jeszcze najeżdża na niego. W końcu udaje mu się wypowiedzieć trzy słowa. Moja droga, to nie ja. To teściowa, to twoja mama. Mamusia? O, mamusiu, nic się nie stało. Wiesz, nawet te filiżanki nie mieściły się w tej mojej szafce. Naprawdę, nie problem. To się szybko pozbiera, będzie wszystko w porządku. Zobaczmy, jacy jesteśmy. To oczywiście taki przykład przejaskrawiony, ale chcę przez to pokazać, że często zachowujemy się inaczej wobec różnych ludzi. Jesteśmy grzeszni. Stąd to się bierze. I do tego grzechu po prostu często trzeba się zwyczajnie przyznać. Zwyczajnie trzeba się przyznać. Są ludzie także, którzy lubią żyć z porównań. Na zasadzie porównania oceniają siebie także fałszywie, także niewłaściwie, także niedoskonale. Poranne śniadanie wielkanocne, mama przygotowuje w domu śniadanie, rozkłada naczynia, piękny obrus, wszystko tak pięknie, odświetnie wygląda, bardzo mile zwraca się do wszystkich, odsłania zasłony, patrzy, bach, sąsiad przy nowej Toyocie. I od razu wyjeżdża: mężu, a ty nie mógłbyś się postarać o taki? Sytuacje stwarzane przez przypadek, pokazują, jacy tak naprawdę jesteśmy. Przychodzi dziecko do domu i mówi, dostałem jedynkę. I tato najeżdża na to swoje dziecko, słuchaj, tyle razy cię mówiłem, masz się nauczyć, przygotować do sprawdzianu. Co ty myślisz, że to tak zawsze będzie? Z kim ty potem w przyszłości będziesz? A dziecko mówi, wiesz co, tato, ale wszyscy dzisiaj jedynki dostali. A to wiesz, to w takim razie w porządku, no bo jak wszyscy dostali, widocznie ta nauczycielka jest taka i taka. Lubimy żyć z porównań. I wtedy oceniać siebie zupełnie różnie, rozmijając się z prawdą. Dlaczego rozmijamy się z prawdą? Sam do końca też tego nie wiem. Wiem, że gdy zdarza się i tak, kiedy grupa osób zaprzyjaźnionych ze sobą ogląda wspólne zdjęcia z jakiejś tam wcześniejszej okoliczności, wcześniejszego spotkania, jedna z towarzyszek mówi, słuchaj, matko, weź wyrzuć to zdjęcie, popatrz, jak ja na nim wyglądam. Słuchaj, ty tak nie wyglądasz, ty taka jesteś. O, niespodzianka. Rozmijamy się z prawdą i także tak wygląda często przy konfesjonale. Rozmijanie się z prawdą jest dla nas niebezpieczne. Dlatego, że w ten sposób nie jesteśmy w stanie spotkać się z Chrystusem. Jesteśmy na jakimś poziomie, który sami tworzymy, a jednocześnie nie pozwalamy, by to ktoś inny pomógł nam pokazać, w jaki sposób tak naprawdę i na jakim poziomie trzeba się z tym Chrystusem spotkać. Moi drodzy, kiedy jesteśmy prawdziwi, może tak, kiedy jesteśmy naturalni, kiedy jesteśmy sobą, jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, gdy jesteśmy sami. Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, kiedy nikt nas nie widzi. Najbardziej autentyczni. Często jednak też ta autentyczność jest w pierwszych latach naszego życia. Popatrzcie na dzieci. Kiedy mieliśmy 3, 4, 5 lat, wtedy byliśmy autentyczni. I wtedy dzieci naprawdę mówią to, co myślą. Podobnie jak i podczas pewnego spotkania kolędowego u jednej rodziny. Kapłan przychodzi, modli się z rodziną, siada na fotelu, a chłopczyk od razu mówi, proszę księdza, ja już się umiem modlić. Tak, to pięknie. Ja się mogę nawet za księdza pomodlić. O, jeszcze lepiej. No to się pomódl. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. No, to trzeba było przyznać, że były to wyjątkowe zaduszki, odmówione od razu, jeszcze za życia, za darmo. Jesteśmy autentyczni tylko w latach dzieciństwa i tylko wtedy, kiedy jesteśmy sami. Przypominam sobie taką sytuację, kiedy w kościele małe dziecko biega po kościele, zaczepia ludzi, krzyczy, śmieje się, przeszkadza. No i widzę rodziców takich już naburmuszonych, czerwonych, już nie wiedzących, co zrobić z tym naszym bachorem. Tak? No i pod koniec Eucharystii już następuje taka sytuacja i taka chwila, kiedy tato nie wytrzymuje, łapie tego swojego dzieciaka za pazuchę, wyprowadza z kościoła, a dziecko jeszcze na odchodnym krzyczy, ludzie, módlcie się za mnie. Autentyczność dziecka to prawda. Sama prawda. My często nie potrafimy być prawdziwi. Moi drodzy, wybrałem się kiedyś do muzeum miasta Berdyczowa, na Ukrainie oczywiście. To muzeum znajduje się w byłym naszym klasztornym budynku, gdzie kiedyś było nasze wydawnictwo. To muzeum istnieje do dzisiaj. Zastanawiałem się, co tam mogę w nim zobaczyć. I muszę powiedzieć, że zobaczyłem prawdę, ale taką prawdę wyszczególnioną, nie do końca pełną o Ukrainie. Wchodzę do pierwszej sali i widzę tam pamiątki historyczne z II wojny światowej. Tragiczne zdjęcia, fotografie, obrazy. Przechodzę do drugiego pomieszczenia. Patrzę, a tam wspomnienia o latach głodu na Ukrainie. Jeszcze bardziej tragiczne zdjęcia, fotografie, wspomnienia. Przechodzę do trzeciej sali i widzę okres stalinizmu, prześladowań. Mówię, co mnie jeszcze może spotkać? Przechodzę do czwartej sali, patrzę, a tam wspomnienia o Czarnobylu. Mówię, no to już chyba koniec. Wchodzę do ostatniej, piątej sali i widzę co? Piękne, kolorowe fotografie wspaniałych chłopaków, młodych, żołnierzy. A pod nimi napis. Nasi wspaniali chłopcy, którzy oddali życie za Afganistan. Ręce mi opadły. Wydaje się, że tak do końca, tak mi się przynajmniej mnie osobiście wydawało, że przyjechałem na Ukrainę i przyjechałem do ludzi, no biednych może, ale też i bardzo szczęśliwych. Ludzi o wielkiej wierze. Zresztą tego doświadczam. Ludzi bardzo rozmodlonych. Ale jednocześnie ludzi, którzy przechodzili przez ostatnią historię od tragedii do tragedii. I to jest też jakaś prawda u człowieka, która się wydobywa z każdego, z którym się spotykam. Tak praktycznie rzecz biorąc, każdy mógłby powiedzieć i opowiada o swojej historii życia, o doświadczeniach i zawsze znajduje się tam miejsce na jakąś wspomnienie tragiczne, smutne, nieszczęśliwe. Ale pomimo tego, ci ludzie pokazują wiarę w Boga. Potrafią pokazać, że są radośni i pełni nadziei. Potrafią pokazać, że są szczęśliwymi. Potrafią odnaleźć się w sytuacji, gdy jest radość, gdy trzeba się dzielić tą radością z innymi, gdy trzeba pokazać, że nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Moi drodzy, co to znaczy być autentycznym na modlitwie? Co to znaczy być autentycznym w życiu? To znaczy autentycznie mówić Panu Bogu, co wewnętrznie czujemy, co przeżywamy. Modlitwa musi być szczera, musi być autentyczna i prawdziwa. Jest taka sytuacja w jakimś polskim filmie, kiedy zbliża się ślub dwojga młodych ludzi i na kilka godzin przed tym ślubem, czy na jeden dzień przed ślubem, ten młodzieniec pracuje gdzieś w polu, czy gdzieś, nie pamiętam. I to są czasy zaraz powojenne. Trafia na minę, która go zabija. I kiedy przychodzi czas na pogrzeb, jedna z tych osób bliskich mu mówi: Panie Boże, tak się nie robi. Panie Boże, tak się nie robi. Moi drodzy, najpiękniejsza, autentyczna modlitwa. Wręcz można byłoby powiedzieć kłótnia z Panem Bogiem. Wspomniałem wczoraj o mojej siostrze i o pogrzebie, który bardzo mnie też dotknął. Przez 10 dni była w śpiączce farmakologicznej. Trzymałem ją za rękę. Mówiłem to, co czułem, ale wtedy właśnie poczułem, że najbardziej jestem względem niej autentyczny i prawdziwy. Jeszcze bardziej się rozczuliłem, kiedy zobaczyłem, że po jej policzkach spływały łzy, które gdzieś wtapiały się w szpitalne poduszki. W tamtym stanie zdrowia prawdopodobnie niczego nie słyszała i nie czuła, ale te dwie wielkie łzy były dla mnie najbardziej wymowne. Choć wiele razy do mnie mówiła, choć wiele razyśmy rozmawiali. Człowiek jest autentyczny najbardziej wtedy, kiedy jest sam. Co zrobić, żebyśmy byli autentyczni jednak w życiu? Trzeba zdobyć się na odwagę. Trzeba zdobyć się naprawdę na odwagę. podobnie jak i jeden ze studentów, który odkrył, że no właśnie, powinien rodzicom podziękować tak szczerze od serca za to wszystko, czego doświadczył. Nigdy nie miał tego okazji, a nagle uświadomił sobie, że po prostu tak trzeba. Wziął komórkę, zadzwonił do domu. Tato, cześć tato, co słychać? A, dobrze, że dzwonisz, słuchaj, dam ci mamę. Nie, nie, tato, chcę z tobą pogadać. Ze mną? No z tobą. A co się stało? No nic się nie stało, wiesz co, tylko chciałbym podziękować. Podziękować za co? No wiesz co, byłem w liceum, całe 4 lata na internacie, opłacałeś mi przecież tą szkołę. Chcę ci za to podziękować, wiesz, jakoś to dotarło dzisiaj do mnie, że nigdy tego nie zrobiłem. Teraz jestem na studiach, znowu płacisz ciężkie pieniądze. Słuchaj, chcę ci za to podziękować. A tata do niego, synu, piłeś coś? Nie, tato, nic nie piłem. Ja po prostu poczułem taką potrzebę. No, zdałem sobie sprawę z tego, że tak trzeba. Synu, może potrzebujesz pieniędzy? Nie, 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 nie potrzebuję. Chcę ci podziękować. A tata na to, słuchaj, synu, wiesz co, na takie podziękowania to ja czekałem 15 lat. Warto zdobyć się na autentyczność. Warto być w życiu autentycznym, prawdziwym. Mówić to, co on mówi serce. Uruchamiać serce w naszych relacjach do ludzi. Bo tylko w ten sposób możemy zwyciężyć. Tylko w ten sposób możemy naprawdę odkryć Chrystusa i wiarę w Niego. W Jego człowieczeństwo także. Aby nie było takiej sytuacji, jaka spotkała jedną młodą dziewczynę. Jej tato alkoholik i całe życie na niego narzekała. Całe życie na niego najeżdżała. Jak miała tylko okazję, spotkanie z kimśkolwiek, to tylko i wyłącznie o nim mówiła źle, krytycznie. I tato w końcu się rozchorował bardzo poważnie. W szpitalu leżąc niewiele mógł już uczynić, zrobić. Jego życie kończyło się. I tak się złożyło, że ona właśnie, przychodząc i odwiedzając go w tym szpitalu, usłyszała jedno ciche słowo. To słowo to było jej imię, Aniu. I umarł. Tylko tyle. A ona rozpłakała się i zaczęła pytać. Boże, co ja zrobiłam? Ja już nic nie rozumiem. Ja już nic nie wiem. A potem po jakimś czasie, przy jakimś spotkaniu rodzinnym zaczęła pytać wujka, ciocie, powiedzcie mi, jaki był mój tata? No ty nie wiesz, jaki był twój tata? 19 lat żyliście razem. No ale opowiedzcie coś ze swoich wspomnień. Wiesz co, twój tata był świetnym piłkarzem. Grał w drużynie. Świetnie sobie radził, wszyscy go podziwiali. To mój tata był piłkarzem, nic nie wiedziałam. No, a jeszcze do tego świetnie grał na gitarze. Grał na gitarze? Nigdy nie słyszałam, żeby grał na gitarze. Musimy wykorzystywać czas dany nam od Pana Boga. Tu i teraz, w tym miejscu. Za każdym razem natychmiast uruchamiać serce. Bo możemy się przekonać później, że traciliśmy czas. Bezcenny, dany nam od Pana Boga. Starajmy się być w życiu autentyczni. Starajmy się być w życiu otwarci. I szukający Boga, czasem z Nim na modlitwie kłócący się, ale tylko wtedy jesteśmy w stanie zrozumieć i pojąć swoją sytuację, samego siebie, odkryć, kim tak naprawdę jesteśmy, odkryć nasze słabości, które łatwiej nam będzie wyznać w konfesjonale. Życzmy sobie, aby te rekolekcje, ten czas pozwolił nam zrozumieć dogłębnie, co trzeba nam w życiu robić, by posuwać się choć krok naprzód, by odkrywać, co nam trzeba robić, by spełnić Bożą wolę w życiu. Amen.